Zapraszam Państwa do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych, podczas których to rozmów pragniemy oddać cześć i chwałę powstańcom warszawskim, jednocześnie wysłuchać świadectw tych, którzy w tym powstaniu uczestniczyli. Ewa Śliwińska, Hanna Szczepanowska, Janusz Grzymała-Wiewiórowski to osoby, które brały udział w audycji na antenie Radia Maryja na temat powstania warszawskie wyrazem wielkiej miłości do wolnej ojczyzny. Zanim to krótki rys historyczny, krótkie podsumowanie tego wszystkiego, co wydarzyło się w Polsce od 1 września 1939 roku do 1 sierpnia 1944.
Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najwięcej się burzą na naszą Warszawę, Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała, gruzów pozostała. Domy popalone, szpitale zburzone, gdzie się mają chronić ludzie poranione? Ludziom chleba, nie tylko od bomby, umrzeć będzie trzeba. Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała, biedna Warszawa poddać się musiała. I tak się broniła całe 3 tygodnie. Jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnię.
Września 1939 roku III Rzesza na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego w sierpniu 1939, a przewidującego podział Polski pomiędzy agresorów na linii rzek Nar, Wisła i San, atakuje Polskę na lądzie, morzu i w powietrzu. Kolejna wojna światowa staje się faktem. 3 września Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wypowiadają wojnę Niemcom, nie podejmując wszakże działań zbrojnych. Mimo zaciętego poru przeważające siły niemieckie posuwają się szybko naprzód, rozbijając polskie oddziały. 6 września dowództwo wydaje rozkaz wycofania wojsk na zalinie Wisły i Sanu, zaś 2 dni później Niemcy docierają do Warszawy. 17 września 1939 roku do Niemiec dołącza Związek Sowiecki, ignorując istniejące do tej pory umowy zawarte z Polską. Jeśli w Polsce nie ma już rządu, to nie ma również żadnego paktu o nieagresji, słyszy w Moskwie polski ambasador Wacław Grzybowski. Po agresji Rosjan padają kolejne punkty oporu: Oksywie, Warszawa, Modlin, Hel. Ostatni regularny oddział wojska polskiego generała Franciszka Kleberga kapituluje pod Kockiem 5 października 1939 roku. Rozpoczyna się okupacja, przekraczająca swym okrucieństwem wszystko, czego Polacy doświadczyli w minionych wiekach pruskiej i rosyjskiej niewoli. Na mocy traktatu podpisanego 28 września obaj okupanci dzielą się polskim terytorium niemal równo po połowie. 12 października Niemcy tworzą generalne gubernatorstwo dla zajętych obszarów polskich, zajmujące 98 tysięcy kilometrów kwadratowych i składające się z 4 dystryktów: krakowskiego, radomskiego, lubelskiego i warszawskiego. Sowieci wcielają zagarnięte tereny do Ukraińskiej i Białoruskiej Republik Sowieckich. Wileńszczyznę otrzymuje Litwa, skrawek Karpat, Słowacja. Obaj okupanci realizują politykę eksterminacji polskich elit. Od pierwszych dni mnożą się precyzyjnie zaplanowane deportacje, wysiedlenia, różnego rodzaju prześladowanie, szykany administracyjne oraz egzekucje. Na porządku dziennym jest rekwizycja mienia. Pojawiają się dramatyczne trudności aprowizacyjne, które zagrażają biologicznej egzystencji narodu. Za najmniejsze przewinienia grozi kara śmierci, więzienie lub obóz koncentracyjny. Pierwszy obóz, Stutthof, powstaje w 1939 roku. Następne to Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Płaszów i inne. Załamuje się dotychczasowy porządek społeczny i moralny. W szkołach zakazane jest nauczanie według polskich programów, a na terenie zajętych przez Niemców ogranicza się naukę do minimum. Sowieci starają się zachowywać pozory, pozostawiając początkowo język polski jako wykładowy. Istnieje za to nieprawdopodobna indoktrynacja komunistyczna. Szerzy się donosicielstwo. Na terenach zajętych przez Niemców szczególnie prześladowani są Żydzi. Okupant umieszcza ich w gettach. Pierwsze utworzono w październiku 1939 roku w Piotrkowie Trybunalskim, następne w Łodzi, w październiku tego samego roku w Warszawie. Od grudnia 1941 Niemcy mordują Żydów w obozach masowej zagłady w Chełmnie, Sobiborze, Bełżcu, Treblince, Auschwitz-Birkenau. Na terenach Rzeczypospolitej zajętych przez Związek Sowiecki agresor prowadzi politykę antagonizowania zamieszkujących je narodowości, umiejętnie prowokując konflikty pomiędzy Ukraińcami, Żydami i Białorusinami, a Polakami, traktowanymi jako wrogi ideologicznie element.
Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa, to w bój z szybkością na bojnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? Zdumie nas pyta Europa, jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą. Głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada po dole w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy. Płoną majątki kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy nad polem bitwy dłonie wzniosą. We wspólną pięść to dech zapiera nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężanymi od Hitlera. Nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężonymi od Hitlera. Już starty z map wersalski pękart, już wolny Żyd i Białorusin, już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot. Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni po 1 września 17 i święcić będą nam potomni po 1 17.
Już w maju 1944 samoloty sowieckie zrzucają nad Warszawą lotki nawołujące do akcji zbrojnej. Obawy o wywołanie powstania przez ludzi Moskwy nie są więc bezpodstawne. Na terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną komuniści stosują strategię faktów dokonanych. 22 lipca wieczorem Radio Moskwa informuje o powstaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 27 lipca radio podaje informację o zawarciu dnia poprzedniego umowy pomiędzy Stalinem a PKWN. Na jej mocy PKWN otrzymuje zezwolenie na organizowanie administracji. Odcina ona od Polski 1/3 jej przedwojennego terytorium. Urodzajną Galicję ze Stołecznym, Lwowem, Polesie i Wileńszczyznę. Jednocześnie PKWN podpisuje umowę o poddaniu jurysdykcji sowieckiej przestępstw popełnionych w strefie działań wojennych. Postawa Sowietów jest dwulicowa. 29 i 30 lipca Radio Moskwa i radiostacja Kościuszko nadają wezwanie do mieszkańców Warszawy. Walczcie przeciwko Niemcom. Tymczasem od 22 lipca trwa gorączkowa ewakuacja niemieckiej administracji, części sił policyjnych oraz służb zaplecza. Przez miasto przechodzą fale uciekinierów ze wschodu. 27 lipca Niemcy opanowują panikę. Do miasta wracają oddziały policji i SS. Zaczynają działać urzędy. Pod koniec lipca wojska 1 Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszała Konstantego Rokossowskiego docierają na przedpola Warszawa. 1 Armia Wojska Polskiego generała Zygmunta Berlinga zbliża się do Puław. Rozwój sytuacji na froncie i w stolicy powoduje zmianę wcześniejszej decyzji o wyłączeniu Warszawy z akcji Burza. Sztab AK rozważa uderzenie na Niemców i uwolnienie miasta, zanim wkroczą Sowieci. 25 lipca na odprawie kwatery głównej AK zapada decyzja podjęcia walki w stolicy. 26 lipca rząd RP upoważnia swego delegata do ogłoszenia powstania w momencie przez niego wybranym. W trakcie posiedzenia Komisja Główna Rady Jedności Narodowej ustala, że potrzeba 12 godzin na uruchomienie administracji cywilnej. W Warszawie Niemcy przygotowują się do obrony miasta. 27 lipca gubernator dystryktu warszawskiego Ludwik Fischer wydaje rozporządzenie o stawieniu się do robót fortyfikacyjnych 100 tysięcy osób. Tego samego dnia około godziny 19 pułkownik Antoni Chruściel-Monter bez porozumienia z kwaterą główną AK wydaje rozkaz o mobilizacji, która przebiega szybko i sprawnie. 28 lipca ludność stolicy bojkotuje zarządzenie Fischera. Niemcy nie stosują represji. W tej sytuacji generał Burr odwołuje rozkaz pułkownika Montera, co wywołuje zamęt w szeregach AK. Wśród wyższych dowódców AK nie ma jednomyślności co do sensu podejmowania walki zbrojnej w mieście. W następnych dniach do sztabu AK docierają liczne informacje o ruchach wojsk na prawym brzegu Wisły. Wobec rozwoju sytuacji 31 lipca po południu generał Burr wydaje rozkaz rozpoczęcia akcji zbrojnej w Warszawie. Godzina W zostaje ustalona na 1 sierpnia o godzinie 17. O godzinie 20 zaszyfrowany rozkaz jest gotowy do przekazania łączniczkom. Ze względu na godzinę policyjną otrzymują go następnego dnia o 7 rano. Brakuje czasu na wydobycie broni, dotarcie na miejsce zbiórki. Na Żoliborzu, w Śródmieściu i na Woli walki rozpoczynają się przed godziną W. Ja
krwawy, powstał naród Warszawy, pistolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy, barykady i gmachy, biało-czerwonych sztandarów jak las. O, jaka rozkosz się w sercu rozpina, gdy wiz w ręku gra. A empi nigdy się nie zacina, wolna Warszawa ma. Głos przy naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Gdy naród raz chwycił za oręż, musi wolnym przez getto, boś wolę zdobyto i łunami czerwieni się noc. Stare miasto już płonie, a nam kleją już dłonie. Trzeba walczyć, lecz nie mamy czym. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Począł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Są w każdej bramie i stawiają Polaków pod mur. Zmychać tylko salwy krótkie, potem jęki cichutkie, tak to ginie warszawski nasz lud. Tak to giną warszawiacy, bohaterscy chłopacy, którzy Warszawę wolą przynieść. Pomocy nam nie przysłali, na wroga wysłali, zamiast wolności mamy i śmierć. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Począł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić za zburzoną, kochaną stolicę i za zbliższa te, i za trupów i pełne ulice, za powstańczą krew. Za zburzoną, kochaną stolicę i za zbliższa te.
Ojczyzna to była nasza teraźniejszość, nasza młodość. Walczyliśmy wierząc, że to co robimy ma wielki sens. Dotychczasowe informacje na temat powstania warszawskiego, krótkiej historii II wojny światowej zaczerpnięto ze stron internetowych Muzeum Powstania Warszawskiego. Teraz przed nami świadectwo uczestników Powstania Warszawskiego. Przed nami Ewa Śliwińska, Hanna Szczepanowska, Janusz Grzymała, Wiewiórowski.
Proszę Państwa, temat powstania leży w sercu Polaków od 1 sierpnia i chyba wcześniej, 1944 roku. Opinie na temat, czy potrzebne, czy niepotrzebne, są różne, często diametralnie. To często, to przeważnie wynika z niewiedzy ludzi na temat sytuacji politycznej, w jakiej się Polska znalazła, w sytuacji wojskowej i w sytuacji, która została wytworzona przez porozumienie naszych sojuszników Ameryki, Roosevelta, Anglii, Churchilla. Nie powiem tutaj słowa sojusznik, ale Stalina, które to porozumienia miały zasadniczy wpływ na losy powstania i w zasadzie zadecydowały o skutkach i zakończeniu. Przypomnijmy sobie, literatura na ten temat, wiedza, pamiętniki, nasze przeżycia, to jest ogromny temat, ale w ogromnym skrócie przypomnijmy sobie, jak wyglądała Warszawa, co czuliśmy my, warszawiacy, w przeddzień, w lipcu 1944 roku i jaka była sytuacja. Sama myśl powstania zakiełkowała w naszym rządzie prawdziwym, legalnym, londyńskim, już w 1943 roku. Nawet wcześniej, chyba w 1940, może i drugim, generał Sosnkowski zainicjował ten temat i podniósł myśl generała wielkiego powstania w Polsce. Sytuacja Polski zmieniała się bardzo szybko na niekorzyść Polaków. Katyń, znana sprawa, zwrócenie się przez rząd polski do Międzynarodowego Krzyża o współudział w badaniu zbrodni katyńskiej spowodował perfidne zerwanie przez Stalina stosunków z rządem polskim. To była katastrofalna dla sprawy polskiej decyzja, która pociągnęła za sobą cały szereg posunięć. To nie były doraźne posunięcia, to były przemyślane, przewidziane i konkretnie i konsekwentnie realizowane przez Stalina. Sprawa polska w relacji najwyższych przedstawicieli, sojuszników wyglądała zupełnie inaczej niż w oczach nas, Polaków i naszego rządu. Przede wszystkim dlatego, że rząd polski nie wiedział, że za jego plecami Anglia, Francja i Rosja zadecydowały o przyszłych losach Europy, dzieląc ją na strefę wpływów Stalina, Związku Radzieckiego i strefę wpływów sojuszników zachodnich. Teheran był pierwszym takim sygnałem, właściwie nie sygnałem, tylko wtedy zadecydowała się sprawa, która sprawa Polski. Na podstawie ustaleń w Teheranie, gdy rząd polski zwracał się do Anglii o poparcie przyszłego wtedy jeszcze powstania, bo to był koniec lipca, do Churchilla, wtedy i do szefa sztabu Wielkiej Brytanii, usłyszał, że ponieważ Polska leży w strefie sowieckiej, wobec tego wszelkie tego typu poczynania, jak powstanie, powinny być oddziać się w porozumieniu ze Stalinem. Perfidia Związku Radzieckiego sięgała szczytów. Już 27 i 8 lipca stacja Kościuszko nadawała gorący apel płomienny do mieszkańców Warszawy, ludu Warszawy, chwyć za broń, bo zaraz wyzwoli was. No w skrócie mówię, może nie tak dokładnie, ale sens był taki, armia radziecka. Mało tego, nie tylko Sowieci namawiali do generalnego powstania, ale również i przedstawiciele PALU. Niestety, niejaki pan Skokowski, komendant PALU, też wzywał do powstania i głosił, co gorsza, że Komenda Główna Armii Krajowej i delegatura rządu uciekli z Warszawy. Kłamstwo na kłamstwem, kłamstwem pogania. PAL to była Polska Armia Ludowa w tym czasie. Ten apel Skokowskiego był nadawany 29 lipca. Warszawa ciągle czekała na wyzwolenie. Przez cały okres od września naród polski, nie tylko Warszawa, przygotowywała się do oswobodzenia Polski. Główna myśl to była walka z okupantem. Najpierw niemieckim, a potem niestety i z sowieckim. Ale powstała, nie wdając się w szczegóły, bo to nie mamy tutaj czasu, a wszyscy, przypuszczam, że większość naszych słuchaczy wie, Armia Krajowa to była jedyna ochotnicza armia na świecie, która była ewenementem. To było prawie 400 tysięcy ludzi młodych, słabo uzbrojonych, ale wyszkolonych, a przede wszystkim patriotów zażartych w walce, gotowych na śmierć i godząc się z tym, wstępując do armii i składając przysięgę. O przygotowaniu wojskowym naszych starszych kolegów z Armii Krajowej niech świadczy fakt strat w czasie Powstania Warszawskiego. Nie mówię w tej chwili o stratach ludności. Te były ogromne. Może nie 200 tysięcy, jak się podaje, bo w tych liczbach 200 tysięcy nie podaje się ogromnej liczby tysięcy Polaków zagazowanych w Warszawie w obozie koncentracyjnym. KL Warszał żyło, pracowało i w swoich komorach gazowych codziennie było gazowanych wielu, wielu Polaków. Pan Bóg jeden wie ilu. W każdym razie straty ludności były ogromne. A ja w tej chwili chcę się skupić na poziomie strat wojskowych. Naszych żołnierzy w powstaniu zginęło cirka 9 tysięcy. Niemców prawie 9 tysięcy, 8 tam z tysiącami. Jeżeli chodzi o rannych, to po stronie niemieckiej było więcej rannych niż po stronie polskiej. To świadczy o przygotowaniu, zażartości, nieustępliwości żołnierza polskiego. Przewaga była techniczna niemiecka, bez porównania. Lotnictwo, czołgi, artyleria, to doprowadziło do upadku powstania. Skracając, starajmy się odpowiedzieć, czy powstanie było potrzebne. Gdy zapadała decyzja o rozpoczęciu powstania, Montar, chyba nie muszę tłumaczyć, kto to, relacjonował, że ma amunicji na 4 dni, góra 5. Przewidywano, że powstanie będzie trwało jakieś 3 dni, góra. Dlaczego? Bo przecież czołgi sowieckie były już na Pradze. Ludzie widzieli. Rozmawiałem z ludźmi, którzy na Gosławku widzieli motocyklistów i czołgi sowieckie. W zasięgu naszych działań było wiele kilometrów brzegu Wisły. Desant był możliwy. I co się stało? Ano stanął front sowiecki. Rozkaz Stalina był, żeby armia lotnicza sowiecka czerwona zaprzestała swoich działań. Rokossowski dostał rozkaz wstrzymania działań. I w końcu jednak, gdy we wrześniu, 16 września zdobyto Pragę przy udziale żołnierzy polskich z armii Berlinga. Polacy z armii Berlinga rwali się, żeby pomóc powstaniu. Dopytywali się u dowódców. Dowódców wielu to byli Sowieci w polskich mundurach. Nawet jeden ze świadków relacjonuje, że jak dopytywał się u jakiegoś oficera, ten mu powiedział, tam w powstaniu to panowie polscy walczą. Jak ich nie będzie, to wtedy zdobędziemy Warszawę. Tak zeznawał świadek z armii Berlinga i wygadał się po prostu. Możliwości pomocy powstaniu były ogromne. Lotnictwo niemieckie siało straszliwe spustoszenia. Sztukasy, znane nurkowce niemieckie startujące z lotniska na Bielanach w Warszawie, kilka w rajdach kilkakrotnie dziennie bombardowały najpierw Starówkę, potem Śródmieście, przedtem Powiśle. Sztukasy były bardzo skuteczne. Ja sam obserwowałem pewnego dnia z Żoliborza, kiedy już padła Starówka, padło Powiśle, Żoliborz się jeszcze bronił. Na wschodnim, na Pradze stały już wojska Berlinga i nad Żoliborz nadlatywał klucz około chyba 20 sztukasów i ustawiały się do bombardowania Żoliborza. Z praskiego brzegu odezwała się jedna zenitówka, jak przed wojną się mówiło, to było działo przeciwlotnicze kaliber 37, szybkostrzelne, bardzo dobre i celne. Jedna jedyna. I ta jedna jedyna zenitówka przegnała tych 20 sztukasów z nad Żoliborza. Żoliborz ocalał. Czasami pokazały się jakieś pojedyncze samoloty rosyjskie. Już wtedy to spowodowało, że Niemcy zaprzestali nalotów. Pomogło. Łączność z lewym brzegiem była możliwa, ale była ze strony sowieckiej zakazana. Na samym początku powstania polscy inżynierowie stwierdzili, że istnieje kabel pod rzeką, pod Wisłą, z Warszawy do Pragi, istnieje możliwość bezpośredniej łączności między dowództwem polskim a sowieckim. Sowieci się na to nie zgodzili. Naszych wielu oficerów łącznikowych przeprawiało się do Pragi bezskutecznie. Czy powstanie było potrzebne? A może zastanówmy się chwilę, bo w żadnych publikacjach ja nie znalazłem ani głosów polityków, ani wojskowych, ani dziennikarzy, co by było, gdyby nie było powstania. 26 lipca Fischer, gubernator Warszawy, rozplakatował rozkaz stawienia się 100 tysięcy młodych mężczyzn do kopania rowów. No, parę osób się podobno zgłosiło, oczywiście. Czym by to groziło? Oczywiście zupełnym zlikwidowaniem naszego podziemia. To jest i teraz warianty. Co by było, gdyby nie było powstania? Wariant jeden. Z marszu Armia Radziecka zdobywa Warszawę i zajmuje Warszawę. Jeszcze przed stawieniem oporu przez Armię Krajową. Z doświadczenia wiemy we Lwowie i w Wilnie, że dom po domu NKWD by wygarniało naszych chłopaków i albo rozwalało od razu na podwórku, albo wywoziło na Sybir. Straty byłyby jeszcze większe. Wariant drugi. Niemcy bronią Warszawy. Bronią naturalnie do upadłego. Broni armia wyćwiczona, uzbrojona. Warszawa ulega zniszczeniu kompletnemu. Rzeź ludności znana. Można sobie wyobrazić. Wariant trzeci, że Armia Krajowa walczy i wchodzą razem Sowieci. Z doświadczeń na wschodzie wiemy, jak to się kończyło. Jak się skończyło w Wilnie, jak się skończyło we Lwowie. Próby nawiązania wspólnej walki z Sowietami kończyły się przeważnie śmiercią parlamentariuszy, którzy ginęli po dostaniu się do dowództwa sowieckiego. Albo był przypadek niesamowity. Nie wiem, kto z Państwa o tym czytał, czy słyszał, że parlamentariusze oficerów z oddziałów polskich na wschodzie rozdarto końmi. Zupełnie jak za czasów wojen kozackich. czy powstanie mogło nie wybuchnąć. Nie mogło nie wybuchnąć. Musiało wybuchnąć, bo to było dowodem. Ta sprawa przecież była rozważana przez rząd, przez dowództwo, przez ludzi znających się na polityce i wiedzących dobrze, co się działo za Bugiem z naszymi oddziałami. Gdyby powstanie nie wybuchło, Stalin w dalszym ciągu by twierdził, że Armia Krajowa w ogóle nie chce walczyć, że stoi ciągle z bronią u nogi. Propaganda sowiecka i korpus dyplomatyczny skutecznie na całym świecie propagowała informację, że Polacy w ogóle nie chcą walczyć. Rosjanie nie zgodzili, czy powstanie miało szansę. Miało. Sowieci, Stalin nie zgodził się na prośbę Churchilla z pierwszych tygodni powstania na pomoc lotniczą, żeby bombowce z rzutami mogły lądować na terenie wschodnim. A jednak zrzuty były. Proszę Państwa, już chyba 4 czy 5 sierpnia były zrzuty nad Warszawą. Ale nie z Londynu, tylko z Włoch, z Brindisi, z bazy. Ochotnicy polscy lotnicy, lecąc przez całą Europę, potrafili nad płonącą Warszawą dokonać zrzutów z dużą celnością na placu Krasińskich. Kto zna Warszawę, niech sobie wyobrazi, że jest noc, są pożary i ofiary były ogromne, do 60% załóg, które leciały nad Warszawę. Pomoc lotnicza amerykańska w końcu dotarła, ale już we wrześniu. Zresztą bardzo niestarannie wykonana, bo ogromne masy broni, amunicji dostały się w ręce Niemców, bo wiatr zwiał całą tą. Pamiętam, jak wszyscy skakali z radości, widząc te dziesiątki Lancasterów i Halifaxów chyba, z których leciały dziesiątki spadochronów. Początkowo wierzyliśmy, że to desant spadochronowy. Niestety w ręce polskie dostało się może 10%, może mniej. Resztę Niemcy. Wypadki potem były, że Niemcy walczyli ze Stenami zamiast ze Szmajcerami, bo Steny były lepsze od Szmajcerów.
Myślę, że każdy z nas swoją osobowość buduje w oparciu na wartości, które wyniósł z domu. Ja jestem na tyle szczęśliwa, że wyniosłam z domu wielką miłość do Polski. Ojciec mój był żołnierzem pierwszej kompanii kadrowej i elementy miłości do ojczyzny znam od urodzenia. Kiedy okupacja się zaczęła, każdy z nas czworga, rodzice, brat i ja, uczestniczyliśmy na miarę swoich możliwości i wieku w walce przeciwko Niemcom. Ojciec był delegowany z ramienia delegatury rządu do opracowania województwa Prus Wschodnich. Matka prowadziła punkt kolportażu. Brat był szkolony w podziemnej podchorążówce, a ja w harcerstwie. Zaczynałam bardzo wcześnie, w 1941 roku, a w 1942 już regularnie w szkolnej drużynie harcerskiej. I po 2 latach pracy w harcerstwie, kiedy składałam przyrzeczenie, zdobywałam sprawności, doszłam do wniosku, że to nie jest forma walki dla Polski, walki przeciwko okupantowi, trzeba poszukać czegoś innego. Moja chówcowa nie miała mi nic do zaproponowania, szukałam więc na własną rękę. Najpierw trafiłam do młodzieżowej grupy wywiadowczej, gdzie uczono mnie służby wywiadowczej i obsługi broni krótkiej maszynowej. Miałam wtedy lat niecałe 14. Kiedy wszyscy czworo siedzieliśmy przy karbidówce i każdy czytało swoje, ojciec stanął za moimi plecami i zaczął czytać to, czego ja się uczyłam. Nie były to lekcje, to były wykłady z tejże grupy wywiadowczej. Usiadł naprzeciwko, najpierw mnie zaczął chwalić, a po chwili przypomniał mi, że ja jednak jestem harcerką, że uczona byłam przez 2 lata pracy nad sobą, szlachetności, rzetelności, a teraz posługiwać się będę samymi kłamstwami, a jak Polska będzie wolna, to w takim razie czym ja będę służyła Polsce? Czego mnie nauczy praca, w której posługuje się w tej chwili kłamstwami i krętactwami? Obrzydził mi to. Rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać. W związku z tym znalazłam sobie inny sposób, grupę, która wywoziła chętnych do pracy, do walki w lesie, do Puszczy Kampinoskiej. Dałam się tam zaprzysiąc nawet. No i kiedy już mieli mnie wkrótce wywieźć, powiedziałam mojemu bratu, który był 8 lat starszy ode mnie, że bardzo ich kocham, ale nie mogę tak dłużej pozostawać bez ostrej walki przeciwko okupacji. W związku z tym ja nie uciekam z domu, ale ja muszę pojechać do Puszczy Kampinoskiej, bo tam jest broń i tam się walczy z Niemcami. No to mój brat powiedział, słuchaj, to może chcesz w naszych oddziale być. Ja jestem w wojsku. A ja pytam się, a broń tam jest? On powiedział, jest. Ja mówię, to może być. I w ten sposób zostałam żołnierzem zaprzysiężonym rok przed powstaniem w zgrupowaniu Żywiciela w 244 plutonie. Kiedy zbliżało się już do powstania i czuło się to napięcie, wtedy zaczęłam przyglądać się, gdzie jest naprawdę moje miejsce. Mój dowódca powiedział, masz siedzieć i czekać na polecenie. 2 dni przed powstaniem mnie wyzwano i na drewnianych schodach u rusznikarza spałam i czekałam na rozkaz. Z 31 na 1 przyszedł mój dowódca i powiedział, jak się skończy godzina policyjna, masz czym prędzej lecieć, do wszystkich chłopaków zawiadomić i na 5 tu masz być. To rzeczywiście całą Warszawę obiegłam, wpadłam do domu, rodziców poinformowałam, że dziś o 5 zaczynamy. Zabrałam swoją apteczkę. Mama mnie pożegnała tak, jakbym szła do szkoły, bez zmrużenia ocha. Rękę do pocałowania dała, mnie w czoło pocałowała, odmaszerowała. Całe powstanie było dla mnie wielkim przeżyciem. Kiedy zobaczyłam po 5 latach pierwszy raz flagę, wydawało mi się, że to jest największe szczęście, jakie mnie mogło spotkać. Biało-czerwona flaga. To jest wrażenie niezapomniane. Ale na Żoliborzu powstanie wcześniej padło i nasz dowódca powiedział, że możemy iść gdzie chcemy. To ja przez Stare Miasto do Śródmieścia i znowu znalazłam się w pasiece w harcerskiej poczcie polowej. Znowuż zostałam harcerką. I tak już mi zostało do dzisiaj zresztą. Potem zauważyłam, że nasz dowódca, póki jeszcze dało się, to nas po harcersku prowadził. W podziemiach prudencjalu urządzał nam kominki, gdzie śpiewaliśmy. Śpiewanie jest to rzecz piekielnie ważna. To jest coś, co się bardzo przeżywa, co trzeba zrozumieć do końca. Ja ciągle młodzieży to mówię, śpiewajcie razem, głośno śpiewajcie. To buduje siłę, buduje jedność, buduje solidarność. To jest bardzo potrzebne. Kiedy moi koledzy o 4 nad ranem stanęli na placu Napoleona i ja razem z nimi pobiegłam, a oni przygotowywali się do wymarszu na pierwszą linię i razem z nimi śpiewałam, kiedy ranny wstają zorze. Co to był za śpiew, co to było za przeżycie, jak ogromnie nas łączyło, jak nas budowało, jak nas wzmacniało, jak dodawało nam odwagi, poczucia jedności, siły. Tylko młodzież powinna razem i głośno śpiewać. Dopiero wtedy poczują, ile w nich jest siły. Byłam w czasie powstania 3 razy u Niemców. Chyba jestem jednym z niewielu powstańców, którzy wszystkie 3 razy wydostali się stamtąd. Cud to boski. 3 raz już uciekałam, bo już tak mi się inaczej nie udawało. Jeszcze chciałam dwa słowa opowiedzieć o ludności cywilnej, o której się bardzo należy wspomnienie. Oni, póki powstanie jeszcze nie było tak bardzo zaawansowane, kiedy jeszcze domy stały, kiedy były bramy, ludzie w bramach trzymali dla nas wielkie kotły z zupą. Każdy próbował nam pomagać, gotować ile mogli, ale już później nie mieli. W związku z tym już się pomoc ludności cywilnej wobec nas skończyła. Potem było już coraz gorzej. Oni siedzieli w piwnicy i widzieli tylko jedno, że te domy się palą i palą. Potem już zaczęli mieć nawet takie uczucie jakby nienawiści, może niechęci, za dużo powiedziane, niechęci do nas, że przez nas powstanie spalone i tak dalej. W związku z tym baliśmy się tej ludności cywilnej, ale kiedy wychodziliśmy z Warszawy, jakżeż oni nas przepięknie żegnali, płakali, dziękowali, modlili się. To było coś niesamowitego. Kiedy po wojnie wróciłam do Polski po obozie i matka moja, która była w Ravensbrück, wróciła do Polski, spotkałyśmy się. Ja już byłam matką i zapytałam się, słuchaj, jak tyś się czuła, kiedy żegnałaś swoją jedynaczkę idącą na wojnę? A moja mama popatrzyła na mnie i powiedziała, moje dziecko, zawsze mówiłam, że dzieci nie są moją prywatną własnością, tylko Polski. Przyszła potrzeba oddania, to się oddaje. Ja nie rozumiem, czemu ty o to pytasz.
Może jeszcze pani by powiedziała, jak pani była 3 razy w rękach niemieckich, jeżeli można.
Pierwsze 2 razy to były na tyle na początku, że oni jeszcze nie wiedzieli, co z nami robić. Za trzecim razem było tak, że przechodziłam, miałam takie zadanie, bo harcerska poczta to nie tylko listy. To była wszelka łączność. Ja centralę telefoniczną obsługiwałam, ale najistotniejszy moment był wtedy, kiedy mnie wezwano o 4:00 nad ranem, że biegnę przez Aleje Jerozolimskie. Było to wielkie przeżycie i do dziś będę mówiła chyba i do końca życia, że jedyny raz, kiedy się w czasie powstania bałam, to było wtedy, jak mnie zawołali, że idziesz przez Aleje Jerozolimskie. Ale się okazało, że idzie atak czołgów niemieckich, bo wzdłuż Aleje Jerozolimskie były niemieckie, a w poprzek były polskie. I musiałam to przeczekać. Więc czekałam w sąsiednim domu, aż te czołgi przejadą, ale one stanęły, wyszli Niemcy, zaczęli buszować po mieszkaniach. W związku z tym ja wyrzuciłam wszystko, co mogło mnie kompromitować, łącznie z opaską. I myślę sobie, no trudno. Taka jest sytuacja, wlazłam im w łapy. Rzeczywiście, potraktowali mnie jako jakąś tam sierotkę niewyrośniętą, która została sama, więc mnie zabrali do ludności cywilnej i wsadzili w Alejach Jerozolimskich do piwnicy razem z ludnością cywilną. Siedziałam 1,5 doby na zwałach jakiegoś węgla, a po 1,5 doby, kiedy już były mury gorące, to nas wyprowadzili. I było to słynne prowadzenie przed czołgami do Muzeum Narodowego. I szłam razem z tą ludnością cywilną, dochodzę do miejsca, gdzie jest nasza barykada. Mówię, no albo teraz, albo wcale. W związku z tym, jak tylko konwojujący Niemiec mnie minął, to ja za jego plecami natychmiast skręciłam biegiem w lewo. Oddał jeden strzał, ale doszedł do wniosku, że nie będzie się za dzieckiem uganiał, jak tu ma całą armię ludzi do prowadzenia. I w ten sposób znalazłam się przy barykadzie polskiej. I to był mój 3. raz, kiedy byłam w rękach niemieckich.
Tak to pani opowiada, a przecież było to zagrożenie życia bezpośrednie.
O, proszę pana, nikt o takich rzeczach nie myślał. Nikt. I tak samo mnie na przykład bardzo boli, jak ktoś mówi o tym, że powstanie to był dramat. To był wybuch, euforia radości. Myśmy mieli 63 dni życia w wolnej Warszawie. Dramat się zaczął dopiero, jak żeśmy się dowiedzieli, że jest kapitulacja. Mój dowódca sobie życie odebrał. To był taki dramat. Natomiast nie dam sobie powiedzieć, że całe powstanie to był dla nas, uczestników, dramat. Nieprawda.
Dziękuję. Pani Hanna Szczepanowska opowiadała o swoim udziale w powstaniu. Jeszcze pani Ewa Śliwińska. Jako pedagog, jako wieloletni dyrektor szkoły miała pani okazję bezpośrednio oddziaływać na młodzież. Zresztą w takim ważnym dla Polski miejscu, gdzie ksiądz Skorupka walczył i zginął w Osowie. w Osowie, dobrze tak. mówię. W jaki sposób można aktualnie dzisiaj, już po tylu latach, budować w młodych ludziach miłość do ojczyzny?
Proszę Państwa, ja nie byłam powstańcem, bo się urodziłam po wojnie, ale mam wielki zaszczyt dzisiaj uczestniczyć w tej audycji, siedzieć tu blisko pani Szczepanowskiej, pana Wiewiórowskiego i zastanawiam się nad tym, tak jak wielu polskich nauczycieli, czy dzisiaj można tak wychowywać młodzież i czy są takie sposoby, które pozwolą wychować takich bohaterów, jakich wychowały poprzednie pokolenia. Nam przyszło wychowywać na tych wartościach, które oni budowali. Ich też kiedyś ktoś wychowywał, też się posługiwał jakimiś wartościami. W związku z tym zastanawiamy się, co to były za sposoby, co to, w jaki sposób ludzie sobie z tym radzili, w jaki sposób nauczyciele sobie z tym radzili. I dochodzimy do wniosków, że nie było nadzwyczajnych innych jakichś czarodziejskich sposobów na to, żeby doskonale wypełniać zadanie wychowawcze. Proste sposoby, po które sięgali tamci nauczyciele, my też po nie musimy sięgać poprzez pielęgnowanie i rozwijanie języka ojczystego. Jak z przykrością się słyszy, jak często przez młodzież jest plugawiony język polski, ile jest wulgaryzmów, ile niestosowności w posługiwaniu się polskim językiem. A my dorośli, nie tylko nauczyciele, ale nauczyciele też, czasami łatwiej jest nie słyszeć, czasami być obojętnym na to, co się wkoło nas dzieje, bo cóż, łatwiej pilnować i wpływać na swoje dzieci, a te inne, które są wokół nas, no cóż, to nie są nasze, niech sobie radzą z tym rodzice, niech sobie ktoś tam poradzi. Nie ktoś, tylko my. My wszyscy dorośli, wszyscy Polacy jesteśmy odpowiedzialni za wychowywanie młodzieży właśnie poprzez pielęgnowanie pewnych wartości, a wielką wartością jest język ojczysty i nie możemy pozwolić na to, żeby dzieci dorastały właśnie w poczuciu bezkarności i w poczuciu jakiejś możliwości nieposzanowania języka ojczystego. Następna sprawa, niezwykle ważna dla wszystkich wychowawców i dla nauczycieli, dla rodziców. Wychowujemy w poczuciu szacunku dla dorosłych. Następna sprawa to pamiętamy o mogiłach, bo ziemia i groby to ojczyzna. Czasami szukamy na określenie naszego patriotyzmu czy naszej miłości do ojczyzny, szukamy wielkich słów, szukamy jakichś wielkich regułek, chcemy budować jakieś wielkie zdania, a my musimy pamiętać, że ojczyzna to groby. I ziemia ojczysta, to jest ojczyzna. Bardzo ważną rzeczą jest czczenie rocznic dotyczących wydarzeń narodowych. I często tak jest, że my w szkołach przywiązujemy do tego ogromną wagę i wychowujemy właśnie dyktując dzieciom te wartości. Natomiast w domu spotykają się z obojętnością w tym zakresie. A to jest niezwykle ważne, żebyśmy na tej płaszczyźnie, na tym obszarze współpracowali, żeby zarówno dla te tematy były ważne i w szkole, i w domu. Żeby też się o tym mówiło, żeby to było ważne, żebyśmy to podkreślali w każdy możliwy sposób. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy taki wielki rozkwit różnych mediów, kiedy to jest tak bardzo dostępne, w zasięgu ręki każdego dziecka jest komputer, tudzież inne możliwości medialne, zaczynamy sobie mówić tak. Dzieci nie czytają, bo książka jest dzisiaj żadną konkurencją dla tych wszystkich nowoczesnych doznań. Natomiast nie pozwólmy sobie ani dzieciom tego wmówić i nie wychowujmy dzieci w poczuciu takiej świadomości, że książka przestała być aktualna, przestała być modna, można ją odłożyć na półkę, bo przecież jedno kliknięcie, otworzenie telewizora, radia czy jeszcze założenie słuchawek załatwia sprawę i w sposób prosty, niewymagający wysiłku ani od dziecka. Rodzice mają dzieci z głowy, że tak powiem w cudzym słowie, bo dzieci się zajmą, właściwie nie dzieci się zajmą, a dzieci zostaną zajęte poprzez media. No więc błąd. Dzieci powinny czytać, a żeby chciały czytać i w dzieciństwie, i później już jako ludzie dorośli, muszą od początku życia być wdrażane do takiego sposobu spędzania czasu i takiego sposobu sięgania po wiedzę. Muszą się zaprzyjaźniać z książką. To jest jedyny sposób, który zaowocuje tym, że książkę pokochają, że pokochają słowo czytane, że wiedzę będą chciały zdobywać z książek, a nie przetworzoną przez różnego rodzaju media i różne sposoby, jakie zaproponuje ktoś, kto tą wiedzą często handluje i podaje w taki sposób, w jaki chce, żeby została przyjęta i zrozumiana. Rodzice, proszę Państwa, często oddają dzieci do szkoły, dzisiaj oddają też do szkół prywatnych, społecznych, jeszcze innych, takich powiedzmy lepiej zorganizowanych niż szkoły publiczne i uważają, że są zwolnieni, zupełnie się wyłączają z procesu kształcenia. Otóż, proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Rodzic musi cały czas się włączać, wspierać proces wychowania i edukowania dzieci w szkole, współpracować ze szkołą i widzieć, czego w tej szkole to dziecko się uczy, a wspierać to dziecko w tej nauce i jak gdyby brać czynny udział w tym całym procesie edukacyjnym swoich dzieci. Proszę Państwa, bardzo ważną sprawą, o której tutaj przed chwileczką moja przedmówczyni, pani Hanna Szczepanowska, mówiła, była kiedyś dla powstańców, był moment, kiedy po jakimś tam czasie zobaczyli flagę państwową i radość to była największa, że doczekali takiego momentu, że mogła załopotać nad głowami ta flaga i to było największe szczęście. Dzisiaj często widzimy, że jest brak szacunku do symboli narodowych. Dzieci i młodzież i czasem dorośli nie potrafią zaśpiewać hymnu, nie znają słów, nie potrafią zaśpiewać roty, nie potrafią śpiewać Boże coś Polskę. I to się wydaje, że to jest mało ważne, a to jest bardzo ważne. Tu jest nasza tożsamość narodowa. My się tym wyróżniamy spośród innych narodów na tej kuli ziemskiej, że mamy swoje pieśni, mamy swoje piosenki, mamy swoją flagę, mamy swoje symbole narodowe. Z tego mamy być dumni, mamy to szanować i mamy o tym mówić, z honorem pielęgnować, bo to są nasze wyróżniki, jesteśmy Polakami. To jest nasza tożsamość. Bardzo ważny jest szacunek do starszych. Proszę Państwa, właśnie szacunek, o który się tak często dopominamy. Dopominają się rodzice u dzieci, dopominają się sprzedawcy od swoich klientów, pracodawca od swoich pracobiorców i odwrotnie. Natomiast w jaki sposób budować szacunek? Szacunek budujemy przede wszystkim poprzez to, że szanujemy siebie, a poprzez szacunek do siebie na pewno będziemy budowali też jakąś skalę szacunku do innych. Jeśli pokażemy dzieciom w domu przykład poszanowania swoich rodziców czy dziadków, to na pewno nie będzie problemu z tym, żeby dzieci kiedyś szanowały swoich rodziców. Jeśli my pokażemy w szkole szacunek do pani woźnej, nauczyciel pokaże do pani woźnej, do pani dyrektor i tak dalej, będziemy budować tą całą piramidę, powiedzmy, wzajemnego poszanowania, to na pewno dzieciom nie będzie trzeba tłumaczyć, że to takie zachowanie to jest szacunek i on się należy temu, a tamtemu nie i tak dalej. Tylko dziecko będzie wyrastało w poczuciu takim, że każdemu należy się szacunek. Każdemu bez względu na wiek, bez względu na stanowisko, jakie zajmuje w szkole i tak dalej. Każdemu się należy szacunek, a szczególnie należy się szacunek osobom starszym, bezwzględnie. I to jest bardzo ważne. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć o takiej sprawie jak literatura. Dzisiaj tak często zauważa się, że i ubolewamy nad tym, że zaczynają znikać ze szkoły lektury wielkiej klasyki, na których wychowywane były pokolenia, wiele pokoleń Polaków i jak się okazuje, wychowywaliśmy wspaniałych bohaterów, mieliśmy tyle powstań, potrafili oddawać życie za ojczyznę, potrafili rozumieć ojczyznę, potrafili kochać ojczyznę, potrafili kochać bliźniego, a w tej chwili nam się taką wielką klasykę odbiera i w to miejsce wprowadza nam się być może też bardzo wartościowe pozycje, ale często pozycje, których jeszcze nie znamy, które jeszcze nie zostały może do końca sprawdzone, więc wolelibyśmy, żebyśmy wychowywali na tej wielkiej i sprawdzonej, natomiast tamtą poznawali. I jak poznamy, ocenimy, zobaczymy, że warto, to wtedy być może będziemy też korzystać. Natomiast nie podejmujmy, i my nauczyciele, i rodzice, nie podejmujmy jakichś takich działań, powiedzmy, na niesprawdzonych receptach, bo to nie zawsze się opłaci.
Ja mam prośbę do rodziców i starszej młodzieży. Czytajcie głównie pamiętniki, nie skróty, nie bryki, nie to, co jest w internecie, bo to zamula umysł, ale historię najnowszą Polski o ludziach. Weźcie do ręki jakąkolwiek monografię oddziału, popatrzcie na fotografie, na twarze waszych rówieśników, w ich oczach zobaczycie, co to byli za ludzie, starajcie się ich naśladować. Czytajcie o żołnierzach, czytajcie o dowódcach Armii Krajowej. Armia Krajowa miała świetnych dowódców, jak zresztą i Wojsko Polskie w 1939 roku. Wykształconych, bojowych, ofiarnych, którzy przewyższali swoimi walorami wojskowymi, charakterologicznymi i wiedzą Niemców. Już nie mówiąc o poziomie Sowietów, no bo to nie ma o czym mówić, prawda? Jeżeli na przykład w Armii Amerykańskiej oficer odpowiadał za to, jeżeli za dużo ludzi mu zginęło, o tyle w Armii Sowieckiej, no człowiek się w ogóle nie liczył. Może czytaliście państwo pamiętniki żołnierza niemieckiego. Lufy im się grzały, palce drętwiały, seria za serią. Tyraliera za tyralierą sowiecką szła. Jeden wał trupów, drugi, trzeci. Tam człowiek się nie liczy. Także i w duchu znajomości, wiedzy historii najnowszej, wychowujcie. Poglądy polityczne są pochodną wiedzy, jaką posiadamy. Pamiętajcie, rodzice kochani, o tym. Dziękuję.
Proszę państwa, przysłuchując się temu, co mówili słuchacze, i niektórzy wątpili w to, czy miały sens powstania, powiedziałabym tak. Prawdopodobnie te wątpliwości biorą się z tej racji, że w powstaniach zawsze żeśmy ucierpieli, ale pamiętajmy o tym, że było cierpienie, ale każde cierpienie ma sens, bo prowadzi do pełni życia. Powstańcom dzisiaj stawia się pomniki. A każdy atak na wroga był chwalebny, obojętnie jaki by nie był.
Powstanie warszawskie wyrazem wielkiej miłości do wolnej ojczyzny. To fragment audycji zrealizowanej 26 lipca 2011 roku w ramach rozmów niedokończonych. Świadkami Powstania Warszawskiego, których gościliśmy w studio, byli Ewa Śliwińska, Hanna Szczepanowska, Janusz Grzymała, Wiewiórowski.
Wycie bomby i raz, dwa, trzy.